Włodzimierz Machnikowski, zaczynamy ostatnią godzinę Radio Gdańsk z boisk i stadionów. Odwróciliśmy dzisiaj troszeczkę porządek ze względu na wydarzenia bieżące, raport z naszego kraju, a teraz kontrawirus raport, czyli stałą rzecz w niedzielnych Radio Gdańsk z boisk i stadionów z Anitą Kobylińską popełnimy. Witam Ciebie.
Witam, dzień dobry.
No i zaczniemy od tego, że ten koronawirus to taki będzie temat tygodnia w naszym kraju, z tego względu, że dziś i jutro przeprowadzane będą testy i z tych testów wyniknie to, czy te w większości mniej liczne niż pięcioosobowe sztaby delegowane do przygotowań do wznowienia rozgrywek PKO Ekstraklasy będą tutaj już w tym trybie zajęć. No oczywiście nie takich zajęć, jak wspomnę, to nie fortunne zdarzenie z udziałem piłkarzy Arki Gdynia, którzy w święto pracy wybrali się do pracy. O tym już było, teraz Paulo Dybala, człowiek, który no tak ku przestrodze bardzo długo choruje na koronawirus, zniknął przed ponad miesiącem i wciąż dosyć niepokojące wieści dochodzą na temat zdrowia argentyńskiego piłkarza Juventusu Turyn.
Tak, najpierw może powiedzmy, jakie są fakty, a potem dodamy, skąd te fakty wypłynęły, bo to też jest bardzo ciekawa informacja. No więc tak, Paulo Dybala miał już na koronawirusa aż 4 testy w przeciągu 6 tygodni. Pamiętamy, że on w izolacji przebywa od dokładnie 11 marca. Teraz on już jest zdrowy, przynajmniej jeśli chodzi o objawy, bo te objawy zniknęły i on nie choruje, jeśli chodzi o taki przebieg fizyczny choroby. Natomiast te wszystkie 4 testy na przestrzeni ostatnich 6 tygodni pokazały wynik pozytywny. A więc koronawirus wciąż jest obecny w organizmie Paulo Dybali. No i to jest troszeczkę przestroga. Mówi też zresztą o tym jego dziewczyna, która tyle samo testów przeszła, ile Paulo Dybala. Natomiast drugi test z tych 4 był u niej negatywny. Trzeci był już ponownie pozytywny. No i ona mówi o tym, że jeśli ktoś się jeszcze nad tym zastanawia, to 15 dni dla tego wirusa to nie jest wystarczająco długo. A więc tutaj po raz kolejny wypływa to, że bagatelizowanie tej choroby, no to może nie jest jednak najlepsze rozwiązanie. No i teraz, skąd wiemy, że Paulo Dybala cały czas otrzymuje pozytywny wynik na teście na koronawirusa? Media zostały poinformowane, to są spekulacje oczywiście, natomiast mówi się o tym w kuluarach, że to Cristiano Ronaldo miał poinformować media, że Paulo Dybala jest wciąż chory. Dlaczego? Dlatego, że on nie chce wracać do Włoch w trakcie trwania tej pandemii. Miał powrócić do Turynu przed 4 maja, to były takie ostatnie informacje. Natomiast teraz w związku z tym, że wiemy, że jego kolega z drużyny cały czas jest chory, wiemy też, że we Włoszech jeszcze nie we wszystkich regionach dozwolono powrót do treningów, no to on chce zostać w Portugalii aż do momentu, kiedy zostanie ustalona data wznowienia Serie A i kiedy wiadomo będzie, że Juventus powraca do treningów. Zanim to się stanie, chce zostać w Portugalii, chce po prostu być bezpieczny.
No i jeszcze powiedzmy, że owa narzeczona Paulo Dybali ma na nazwisko Sabatini i to nie jest przypadek. Piękna, czarnowłosa dziewczyna, a Sabatini to Gabriela Sabatini. Jeżeli ktoś nie kojarzy Argentynki z kortów, to na pewno kojarzy taką linię środków pachnących. To ta sama Gabriela Sabatini, ona jest ciocią narzeczonej Paulo Dybali. A przy okazji jakąś artystką, zdaje się, ona śpiewa piosenki, jakieś takie bardzo chyba
tak, Oriana Sabatini to jest celebrytka znana w Argentynie, także...
Tenisistka, widzisz, dla ciebie celebrytka, bo ty nie pamiętasz Gabrieli Sabatini, która grała ze Steffi
Graf. Ja mówię o
Orianie,
ja mówię o narzeczonej Paulo Dybali.
A tak, 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 tak. Dobrze, zostawmy, bo tutaj się zagmatwamy w te relacje rodzinne, ale pozostajemy w tych relacjach, bo bardzo taka dobra, sympatyczna i budująca wiadomość dotycząca Seska Fabregasa.
Dokładnie. No i to jest jedna z tych pozytywnych informacji, gdzie ten wirus pokazuje, że nie jest bezwzględny dla osób starszych. Babcia, właściwie prababcia Seska Fabregasa, aż 95-letnia, pokonała koronawirusa. Podzielił się piłkarz zdjęciem na Instagramie w tym tygodniu. Napisał pod nim 95 lat i pokonała koronawirusa. Moja prababcia jest super bohaterką, ale nic nie byłoby możliwe bez pielęgniarek jak i lekarze, którzy pomagają tym ludziom. No piękny gest, no i oczywiście cieszymy się, że babcia, prababcia Cesca Fabregasa jest już zdrowa. Pogratulował mu m.in. Kamil Glik, z którym Cesc Fabregas gra teraz w jednej drużynie, przypomnijmy, jest to AS Monaco, no i spokojniejszy już na pewno odrobinę Cesc Fabregas.
No ale babcia Cesca Fabregasa w piłkę nie gra, a my raczej ten temat tutaj zgłębiamy i penetrujemy, to Bundesliga i tu jest rzeczywiście temat poważny, bo przypuszczam, że nie pierwszy z cyklu tych, jak wrócić do normalności w czasie pandemii, nie po pandemii, tylko w czasie, bo jak wiadomo, poza polską ekstraklasą, także Bundesliga, ona może ruszyć nawet wcześniej, tymczasem mamy no, wielką aferę tak naprawdę w Kolonii, 3 piłkarzy FC Köln z pozytywnym testem i cóż, i gramy dalej.
Tak, te testy podobnie jak u nas rozpoczęły się już właśnie w pierwszej i drugiej Bundeslidze przed wznowieniem rozgrywek. Nie mamy oczywiście informacji, bo to jest część tego protokołu antykoronawirusowego. Nie wiemy, którzy piłkarze okazali się tymi pechowcami z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. To niepodawanie nazwisk to jest właśnie część tego protokołu, a więc one nie będą podawane do wiadomości publicznej, o ile klub nie zechce tego zrobić. Nie podajemy nazwisk, odizolowujemy, uspokajamy resztę i gramy dalej. Tak mniej więcej wygląda ten cały protokół. Bild oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie pogrzebał głębiej i nie próbował się dowiedzieć, kim są ci piłkarze. Nie wiemy, kim są piłkarze, natomiast wiemy, że to ma być 2 piłkarzy i 1 fizjoterapeuta. No i tutaj oczywiście oskarżany FC Köln o to, że te treningi nie zostały przerwane, próbuje się bronić. Kierownik sportowy powiedział, że przeprowadzanie regularnie tych testów jako jeden z aspektów strategii pokazuje, że możemy reagować w kwestii rozwiązań indywidualnych. Rzecznik Bundesligi z kolei powiedział, że sam fakt, że zostały wykryte 3 pozytywne przypadki w Kolonii, pomoże zorientować się, kto jest zdrowy, a kto nie i wznowić ligę. Więc tutaj mamy taki bezpośredni głos z Bundesligi, który mówi nam, że traktują to, te pozytywne wyniki testu, jako coś pozytywnego. No i kontynuacja wypowiedzi rzecznika. To normalne, że jeśli od kilku dni robimy testy, będą przypadki pozytywne. W ten sposób, gdy rozgrywane będą mecze, będziemy wiedzieli, że wszyscy zawodnicy na boisku są zdrowi. No i podsumowanie. Oczywiście nie zmieniamy planów powrotu do gry w połowie maja. To oczywiście no z jednej strony uspokaja tych, którzy są zainteresowani wznowieniem rozgrywek, natomiast martwi kibiców i piłkarzy.
No ciekawe, jeżeli wypadnie z podstawowego składu 5-6 graczy, to już myślę, że komentarz w tej sprawie będzie zupełnie inny. A jeżeli wypadnie cała drużyna, bowiem jak wiadomo, to już będą zajęcia zespołowe, a potem jednak wspólne przebywanie, nawet przy zachowaniu względów bezpieczeństwa, no to powiem szczerze, od samego początku jestem bardzo sceptycznie nastawiony do wznawiania tych rozgrywek. No nie brakuje sceptyków także wśród tych najbardziej zainteresowanych, bo głos zabrał ten, którego to pośrednio dotyczy, pomocnik Birger Westrede.
Tak, stwierdził bezpośrednio tutaj, nie owijając bawełnę. Dziwne, że nadal trenujemy, wiedząc o tym, odnosząc się tutaj do tych 3 pozytywnych przypadków zachorowań w drużynie FC Köln. W wywiadzie dla belgijskiej telewizji powiedział coś takiego. To, co zakomunikował klub, że nikt nie był w bliskim kontakcie z zawodnikami, jest prawdą, jeśli patrzymy na to stwierdzenie bardzo dosłownie. Ale fizjoterapeuta leczył mnie i innych piłkarzy tygodniami. W czwartek z kolei trenowałem na siłowni w parze z jednym z tych zawodników. I on mówi wprost, on nie myśli w tej chwili o piłce, gdy wie, że wirus tak bardzo się do nich zbliżył. Widziałem zdjęcia z oddziałów intensywnej terapii, mówi piłkarz. No i przyznaje, że on się bardzo martwi przede wszystkim o swoją dziewczynę w tej chwili, która ma poważną wadę serca i w przypadku, gdyby przyniósł w cudzysłowie tego koronawirusa do domu, no to ona mogłaby bardziej ucierpieć nawet niż on.
No i teraz jest kwestia w takim razie zachowania tych względów bezpieczeństwa. No bardzo restrykcyjny jest ten protokół, w którym wyliczono wszystkie głowy, które są zaangażowane w ten projekt. Począwszy od chłopca do podawania piłek, ochroniarza, skończywszy oczywiście na piłkarzach i sędziach.
Tak, 90 osób maksymalnie podczas meczu będzie mogło znajdować się w okolicach boiska. Wiemy, że na stadionie to będzie 300 osób, że tam jeszcze w tej strefie VIP będą dozwolone osoby i wokół stadionu. Natomiast jeśli chodzi o okolice boiska, to jest tylko 98 osób. No dokładność niemiecka, aż tutaj nawet nie 100, 98. I poza drużynami, poza piłkarzami, którzy będą grali, poza ławkami rezerwowych i przedstawicielami klubów, to będzie 5 sędziów, 4 chłopców do podawania piłek, 3 osoby sprzątające, 4 ochroniarzy, 4 członków służby medycznej, 3 fotografów i 15 osób z obsługi VAR i obsługi sygnału telewizyjnego. No i te inne zasady też, bo to jest taki protokół, który na razie nieoficjalnie był do wglądu jednego z dziennikarzy magazynu Der Spiegel i też między innymi czytamy tam, że piłkarze na siłownię mają wchodzić w rękawiczkach, że będą kontrolowane prysznice, zabronione jest korzystanie z klubowego spa, butelki z wodą, z których korzystają w trakcie treningów piłkarze, mają być podpisane ich imieniem, nazwiskiem, także no starają się tutaj dbać o te bezpieczeństwo, jak bardzo tylko się da. Pytanie, czy na przykład siłownia w rękawiczkach da cokolwiek, jeśli ktoś, nie wiem, kaszlnie, czy też kichnie na sprzęt, z którego korzystają. No to już są takie niuanse, które wydają się szczegółowe, natomiast no trzeba będzie się nad tym wszystkim zastanawiać.
Albo na przykład zetrze pot z czoła. O, taka czynność i wówczas oczywiście jesteśmy absolutnie zagrożeni. Oj, troszeczkę to wszystko wygląda niepokojąco. Nie znamy wciąż dokładnych terminów, wyjąwszy oczywiście nasz kraj, ostatni weekend maja. U nas wówczas ma odbyć się 27. kolejka piłkarskiej PKO Ekstraklasy, 27. mecze pucharowe, które tak pięknie sobie wspominaliśmy wczoraj w Radio Gdańsk z boiskich stadionów. No to za chwilę w naszym kontrawirusowym raporcie przyjrzymy się tym ewentualnym spekulacjom na temat tego, kiedy można wrócić do gry. No i tutaj skoncentrujemy się na boiskach i ligach europejskich.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Z Anitą Kobylińską, nietypowo, bo na zakończenie Radio Gdańsk z boisk i stadionów, nasz raport kontrawirusowy. No i zamknijmy ten rozdział bundesligowy, bo tam te rozgrywki mogą zacząć się nawet szybciej niż w naszym przypadku, natomiast konkretu zdaje się wciąż brakuje.
Tak, szybciej niż w naszym przypadku, natomiast to wszystko zostaje opóźnione przynajmniej o tydzień, dlatego że Angela Merkel i jej rząd mieli podjąć decyzję do 30 kwietnia. Teraz to zostało przesunięte o kolejny tydzień do środy przyszłej, a więc 6 maja. To wszystko dlatego, że ta decyzja Angeli Merkel to nie będzie indywidualna decyzja jej rządu, ponieważ decyzję przekażą indywidualnie ministrowie sportu każdego z 16 niemieckich landów, a więc to będzie taka wspólna decyzja. No i zgodnie z tym, co zadecydują właśnie w przyszłą środę, tudzież do przyszłej środy, będą podejmowane już tutaj konkretne decyzje odnośnie tego, czy rozgrywki Bundesligi wznowione zostaną 16 maja, czy jeszcze o tydzień później, 23 maja.
No problem z głowy mają już nie tylko piłkarze w Holandii, ale także we Francji. Tam wcześniej zakończono rozgrywki. Dosyć klarowna sytuacja, ale ja myślę, że to akurat bez związku, że Paris Saint-Germain prowadziło ze znaczną przewagą i było wielkim faworytem do tytułu mistrzowskiego. Nie o to chodzi. Natomiast kwestia tego, że należy to ze względów bezpieczeństwa zakończyć, to no, kolejny raz podkreślę, że ja się pod tym podpisuję. W Premier League no to też jest przemysł, to jest wielkie przedsiębiorstwo, a zatem takie przedsiębiorstwo musi zostać odmrożone, żeby nie padło, żeby nie spadły zyski.
No i mieliśmy kolejne spotkanie z tych serii wideokonferencji. W tej akurat w piątek wziął udział wszystkie kluby Premier League, więc łącznie ich 20. Podjęto jednogłośnie decyzję, że wszystkie kluby chcą dograć sezon do końca. No i oczywiście te dyskusje na temat tego, w jaki sposób ewentualnie można to zrobić, to jest jeszcze przyszłość w przypadku Premier League, natomiast absolutnie nie została podjęta decyzja, nawet tak spekulując odnośnie żadnej daty możliwej wznowienia tych rozgrywek. Wiemy, że Sky Sports tutaj mówi nam, że jedną z takich opcji to jest powrót do gry 12 czerwca. Gdzieś tam wyczytałam datę jeszcze 8 czerwca, więc może troszeczkę wcześniej. Natomiast oczywiście to jest kwestia drugorzędna. Najpierw trzeba zadbać o to, w jaki sposób to zrobić, żeby było bezpiecznie. No i BBC mówi nam o tych 40 tysiącach testów, które mają być przeprowadzone na zawodnikach. No i ten pomysł, który być może będzie brany pod uwagę, gra na neutralnym terenie. Ma zostać wyselekcjonowanych 10 stadionów w kraju, zapewne mniejszych, zapewne bardziej oddalonych od dużych aglomeracji. No i mówi się w kuluarach, że to jest jedyna możliwość, żeby wznowić takie rozgrywki.
No, Anglicy są uczuleni, bowiem ten ich model nie sprawdził się. Ja przypomnę tylko, że najdłużej w Europie imprezy sportowe odbywały się właśnie w Anglii. No, doświadczały tego nasze łyżwiarki synchroniczne z iSkatera z Gdańska, kiedy to uczestniczyły w Mistrzostwach Świata i w ostatniej chwili właśnie rzutem na taśmę zdołały wrócić z Birmingham. To samo dotyczyło turnieju przedolimpijskiego pięściarzy. Tutaj z dnia na dzień tak naprawdę przerywano rywalizację. No to teraz na zimne trzeba dmuchnąć, a najlepiej, bo taki pomysł też się pojawia, wyjechać z Wysp Brytyjskich. No pytanie tylko gdzie? No, na Białorusi na pewno to by się udawało, bo tam żadne zakazy piłkarskie nie obowiązują, ale akurat kończyć Premier League, tam zdaje się na Białorusi też to się jakoś tam premier nazywa, ale to byłby chybiony pomysł. Wobec tego pojawiają się inne miejsca na globusie.
No i wypowiedział się w tej kwestii między innymi komentator Sky Sports, były piłkarz Manchesteru United Gary Neville, który od samego początku był bardzo dużym przeciwnikiem w ogóle wznowienia rozgrywek Premier League. Natomiast powiedział ostatnio coś takiego, że jeśli Premier League naprawdę interesuje rozegranie pozostałych meczów w zdrowym otoczeniu, to powinna przenieść się do 2 bądź 3 miejsc wolnych od koronawirusa, które leżą o 3 bądź 4 godziny drogi z dala od naszego kraju, tak powiedział. Gary Neville. On niestety nie powiedział, o jakich miejscach myślał, natomiast mówi o krajach w Europie, to na pewno. No i był też jeszcze jeden pomysł, to już zdecydowanie bardziej odległy. Australijskie Perth proponuje, żeby te rozgrywki Premier League dograć u nich. A więc, no nie wiem, no jeżeli problemem miałby być wyjazd do innych krajów europejskich, no to wyjazd do Australii to mogłoby być nie lada przedsięwzięcie. Natomiast jeśli chodzi o te liczby, to faktycznie one przemawiają za tym pomysłem, ponieważ w Australii mamy około 7 tysięcy przypadków koronawirusa, 100 zgonów. W przeciągu ostatnich 10 dni potwierdzono zaledwie 4 nowe przypadki, także te liczby zachęcają. Jeśli porównamy to z Wielką Brytanią, no to 184 tysiące przypadków, 28 tysięcy zgonów, no to jest ogromna przepaść. Pomysł miał zostać już poparty przez lokalnych polityków, nie w Anglii, tylko właśnie w Australii. W brytyjskich tabloidach cytowany jest australijski biznesmen Gary Williams, który mówi, że rozmawiał z klubami w Premier League, ma tam jakieś kontakty, nawiązał pierwsze rozmowy i są kluby, którym ten pomysł się nawet podoba. Także te rozmowy, o ile wierzyć brytyjskim tabloidom, mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu. No i być może jest to jakaś minimalna, ale opcja.
Miejsca, terminy zatem jeszcze nieznane, natomiast ten stan gotowości już w klubach jest, a między innymi w Arsenalu.
Tak, Arsenal powrócił do treningów w ten poniedziałek jako pierwszy z klubów angielskich. Trenuje również już Birmingham, natomiast oczywiście to są cały czas treningi indywidualne. W klubach obowiązuje system rotacji, który pozwala na to, żeby piłkarze wychodząc tudzież wchodząc do klubu nie natknęli się na siebie. No jest też ta prośba, że jak tylko ćwiczenia zostaną zakończone, to po prostu piłkarze mają przebrać się i wrócić do domu. Plany wznowienia treningów również pojawiają się już we Włoszech. Wszystko w związku z tym dekretem, który został wydany w regionie Emilia-Romagna. Tam drużyny mogą w przyszłym tygodniu wznowić treningi. Pozwolenie ma na to Sassuolo, Spal, Bologna, Parma i Roma. Na razie tylko Sassuolo i Roma ogłosiły, że faktycznie w poniedziałek wracają do treningów, no ale pewnie szybko skorzystają z tego pozwolenia pozostałe kluby.
No tyle tylko, że pamiętajmy, że właśnie u południowców, właśnie we Włoszech, we Francji i w Hiszpanii, to ten top zachorowań już, zdaje się, mamy za sobą. Tam spadła o kilka razy, to właściwie o wielokrotność chodzi, liczba zgonów, liczba zachorowań, także znacząco. Zatem tutaj no, te przesłanki do planowania, takiego konkretyzowania już terminów i działań jest zasadna. No, niestety z naszej perspektywy gdzieś tam na wysokości momentu rozpoczęcia rozgrywek, wznowienia rozgrywek PKO Ekstraklasy, być może właśnie ten top, ten szczyt zachorowań mamy mieć. Z wielkim niepokojem za to, na to wszystko spoglądamy. W Serie A chcą grać, to znaczy tutaj są dwa głosy. Z jednej strony jest ten czynnik rządowy, który mówi, dajmy sobie spokój, nie jesteśmy jeszcze gotowi. No i jest kwestia tych biznesmenów, którzy na piłce robią pieniądze, w piłce robią pieniądze i w piłkę ułożą pieniądze. No i oni bardzo chcą grać, chcą, żeby ta liga jednak się odbyła.
Tak, podobnie jak w Premier League w piątek mieliśmy takie nawet nazywane w mediach kryzysowym zebranie wszystkich 20 klubów Serie A. Również jednogłośnie wypowiedziano się na nim, że wszystkie kluby chcą wznowić rozgrywki. No i teraz właśnie pozostaje przekonanie rządu do tego, że jest to dobry pomysł. W tym tygodniu rząd postawił pierwsze kłody pod nogi, jeśli chodzi o kluby, ponieważ wznowione treningi miały być umożliwione od 4 maja. Natomiast jeśli chodzi o obecną decyzję, no to przesuwa się to nam znowu o kolejne 2 tygodnie. Ośrodki sportowe będą musiały zostać zamknięte przynajmniej do 18 maja, a więc jest to taki typowy spór na linii rząd-federacja. No i tutaj przede wszystkim na niekorzyść poniekąd rządu w tym sporze przemawia jedna z jego decyzji, ponieważ od 4 maja we Włoszech można już trenować w parkach. Natomiast piłkarze nie mogą wrócić do pracy, ponieważ trenują w zamkniętych ośrodkach, które muszą zostać zamknięte jeszcze przez kolejne 2 tygodnie. No i głos zabrał m.in. dyrektor sportowy Lazio, który powiedział, że mając na uwadze decyzję podjęte w kontekście innych sportów, uważamy, że jesteśmy dyskryminowani. Swoją wypowiedź dorzucił też napastnik, najlepszy strzelec Serie A Immobile, który powiedział, że to jest zupełnie nielogiczne, że można trenować w publicznych parkach, natomiast piłkarzom nie wolno trenować w odizolowaniu od innych w tych zamkniętych ośrodkach. No, prezes federacji idzie tutaj troszeczkę na wojnę z rządem, ponieważ mówi, że on działa w interesie świata futbolu i odmawia podpisania się pod zablokowaniem możliwości dokończenia sezonu, z wyjątkiem gdyby na przykład tutaj wchodziły w grę przesłanki związane ze zdrowiem któregoś z zawodników. Natomiast no, w Serie A wiemy, że ta sytuacja nie jest tak klarowna, jak na przykład była w lidze francuskiej, bo tutaj pierwsze miejsce Juventus 63 punkty, drugie Lazio 62, dalej to już jest Inter 54, Atalanta 48. To są wszystkie 4 drużyny, które zagrają, gdyby nie wznowiono rozgrywek Serie A, które zagrają w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów. Natomiast na przykład może się tutaj martwić Milan, który z 36 punktami o 3 punkty mija się z miejscem, które może walczyć o w eliminacjach do Ligi Europy. Także no zobaczymy. Na razie ta zgoda na dokończenie sezonu została przesunięta przez Serie A aż do 2 sierpnia. Wcześniej to był 30 czerwca, także jeszcze troszeczkę czasu na to jest.
Ja mam wrażenie, że tutaj nawet jeżeli uda się wznowić rozgrywki w tym sezonie i dokończyć ten sezon w jakiej bądź formie, to staniemy przed kolejnym problemem, bo zabraknie terminów na nowy sezon, bo w momencie, gdy kończyć się będą tegoroczne rozgrywki sezon 2019-2020, to już dawno powinniśmy być na wysokości 5. czy 7. kolejki sezonu 2022-2021. No cóż, sytuacja jest dynamiczna, tak bardzo jak dynamiczny jest koronawirus, bo on na razie nie odpuszcza. Z Anitą Kobylińską kończymy Radio Gdańsk z boiski stadionów naszym kontrawirusowym raportem. No to rzućmy okiem w takim razie, co dzieje się poza Europą, bo zdaje się, że Neymar gdzieś tam u siebie oczywiście nie pozwala o sobie zapomnieć.
Tak, częściowo poza Europą, ale częściowo jednak w Europie, ponieważ to, o czym powiemy, to jest związane z bardzo europejskim tematem, a więc świętowaniem przez Paris Saint-Germain zdobycia mistrza Francji. No, ten pomysł kontrowersyjny, ten pomysł nie jest przez wszystkich akceptowany, że te rozgrywki Ligi Francuskiej zostały już tak szybko przerwane, natomiast Neymar oczywiście cieszy się z tego, że zdobył kolejny tytuł, podzielił się tym na swoim Instagramie, na którym można obejrzeć go śpiewającego na cały głos w swoim domu w Brazylii. No i wracamy do tego tematu PSG. Mówiliśmy o tym, że ta odległość pomiędzy PSG a Marsylią, jeśli chodzi o tabelę, była dosyć znaczna. PSG 68 punktów, Marsylia 12 punktów mniej. Natomiast oczywiście tej decyzji nie popiera UEFA, która nie jest zadowolona z tego, że Ligue 1 jest kolejną ligą w Europie, która zdecydowała się przedwcześnie zakończyć swoje rozgrywki. No i zapowiada, że PSG i Olympique Lyon nadal będą musiały rozgrywać swoje mecze w Champions League, kiedykolwiek ta wznowi swoje rozgrywki. Tutaj decyzję w kwestii europejskich rozgrywek podejmuje UEFA. Zostanie powołana komisja specjalna dla każdej ligi, która zdecyduje się przerwać rozgrywki właśnie odnośnie tych drużyn, które cały czas są obecne w europejskich pucharach.
I teraz wobec tej presji, jaką UEFA wywiera na krajowe federacje, żeby wracać do gry, żeby kończyć rozgrywki, to ja tutaj znajduję uzasadnienie tej pierwszej transzy wypłaconej przed Euro, a w związku z Euro i z eliminacjami i z Ligą Europy. Ja przypomnę, tylko 70 milionów zostało przekazanych przez UEFA. To jest taki rodzaj zobowiązania tych klubów, które pieniądze otrzymają za udział piłkarzy w eliminacjach, w meczach reprezentacji. No to już zapłaciliśmy a konto, a zatem też czegoś od was oczekujemy. No to takie wygląda na transakcję dosyć czytelną. No ale w związku z tym, że kończy się te rozgrywki, to trzeba rozstrzygnąć kwestie najistotniejsze, czyli awansów i spadków. O ile Paris Saint-Germain tym mistrzem pewnie by zostało, choć nie zostało, bo jeszcze było troszeczkę grania, no to pozostaje kwestia spadków i awansów. I tam z tym problem także we Francji jest.
No właśnie, u nas mówiono, kiedy jeszcze nie wiadomo było, czy te rozgrywki zostaną wznowione, czy też nie, że być może rozwiązane to zostanie wszystko w sposób taki, żeby uniknąć tych spadków. Rozmawialiśmy o tym w kontekście choćby Arki Gdynia, która mogłaby czuć się spokojna, wiedząc, że tych spadków w tym roku nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o Ligue 1, no to tutaj zdecydowano się jednak, żeby te spadki przeprowadzić, a więc w tym sezonie z Ligue 1 spadły drużyny Amiens i Toulouse. No i o ile Toulouse, no to tutaj z całym szacunkiem, jeżeli patrzymy na tabelę, 20 miejsce, 13 punktów, do miejsca bezpiecznego brakowało im 14 punktów na tym etapie, patrząc z takiej perspektywy, że może kolejne mecze by wygrywali, no to cały czas to jest przepaść. Natomiast Amiens dzieliło od 18 nim tylko 4 punkty. No i właśnie klub z Amiens zapowiedział, że pozwie Ligue 1 do sądu właśnie w kwestii tego spadku, ponieważ klub czuje się okradziony, uważa, że Liga mogła zrezygnować z tych spadków w tym sezonie, jak cytujemy tutaj prezesa klubu, w tym wyjątkowo trudnym dla wszystkich okresie. No, ciężko się z tym nie zgodzić, że faktycznie można było się zastanowić nad tym, czy te spadki w tym sezonie powinny zostać przeprowadzone, czy też nie. Natomiast żeby później, może myślano o tym, żeby później uniknąć sytuacji takiej, jaka jest w Holandii choćby. Spadków nie było, ale nie było też awansów. Także czy jest tutaj rozwiązanie idealne? No pewnie nie ma.
No i jeszcze dodajmy do tego Lyon, który czuje się okradziony, bo z 7 miejsca z dorobkiem 40 punktów w europejskich pucharach nie zagra. No i to będzie taki pierwszy wypadek od ponad 20 lat, dokładnie 23 lat, kiedy ta wielka firma Olympique Lyon bywał finalistą europejskich rozgrywek. W tej Europie w ogóle się nie pokaże. Ale są ważniejsze sprawy i tutaj świadectwem jest to, czym zajmuje się w tej chwili José Mourinho.
Tak, no to już widzieliśmy jakieś 2 czy 3 tygodnie temu, że trener Tottenhamu udziela się charytatywnie, jeśli chodzi o ten kryzys związany z koronawirusem. chce pomagać, chce wykorzystywać ten wolny czas, którego pewnie ma teraz dużo, tak jak wielu z nas. No i po raz kolejny pojawiły się w mediach społecznościowych zdjęcia. Tym razem to taki ciekawy kontekst, ponieważ tym razem on oddawał potrzebującym zbiory z klubowego sadu. Dla mnie tutaj, poza tym, że oczywiście świetna sprawa, że José Mourinho się dalej udziela, że jest wolontariuszem i że tutaj dba o to, żeby jednak tym potrzebującym zapewnić to, co tylko można im zapewnić, to dla mnie tutaj informacją taką kluczową było to, że w ogóle Tottenham posiada coś takiego jak klubowy sad. Ten sad mieści się przy ośrodku treningowym, a więc gdzieś na obrzeżach Londynu. No i mamy na zdjęciach José Mourinho w maseczce, który niesie te skrzynki podpisane. Jedna jest podpisana szpinak, druga szczypiorek, widzimy gdzieś też jakiś rabarbar wystaje, a więc dla mnie nowością jest tutaj to, że w ogóle taki klub jak Tottenham posiada coś takiego jak klubowy sad i że dba faktycznie o to, żeby te posiłki, które są przygotowywane dla piłkarzy, były z produktów najwyższej jakości, o które dba sam klub.
Natomiast jeśli chodzi o Tottenham, on daleko za takim projektem, który nazywa się Lokomotiv Lipsk. Trybuny pozamykane, tymczasem drużyna z dawnego NRD, to są lata świetności tej drużyny, bije rekord, jeśli chodzi o frekwencję sprzedaży biletów. 150 tysięcy biletów na wirtualny mecz. To jest taki fajny wątek, bo z jednej strony to jest taka lekcja historii, to co robiliśmy wczoraj, przypominając finały piłkarskiego Pucharu Polski z udziałem Arki i Lechii. Kiedyś Lokomotiv Lipsk też grało sobie w europejskich pucharach i to było dawno, dawno temu, ale asumpt do tego, żeby przypomnieć w tych trudnych czasach pandemii koronawirusa wielkie chwile klubu, a przy okazji udało się zarobić i ustanowić nowy rekord klubowy, jeśli chodzi o frekwencję.
Tak, to jest klub, który w tej chwili gra na poziomie czwartej Bundesligi, no i oczywiście tak jak może te większe kluby mniej dotyka ten problem, jeśli chodzi o koronawirusa w tej kwestii finansowej, oczywiście dotyka je, natomiast oszczędzając grube miliony na wypłatach piłkarzy, te kluby są w stanie jakoś funkcjonować. Tutaj ta sprawa wygląda troszkę inaczej, no więc postanowiono wyjść z taką inicjatywą, żeby ten mecz, jak to oni określają, z niewidzialnym przeciwnikiem zorganizować. Ten mecz ma się odbyć 8 maja na kanałach w mediach społecznościowych klubu. No i faktycznie bilety kosztowały 1 euro, a więc taka symboliczna kwota. Natomiast sprzedając 150 tysięcy biletów na ten mecz, klub wspomógł siebie, a właściwie kibice klubu wspomogli go kwotą 150 tysięcy euro, więc no dla takiego klubu może to być albo nie być tak naprawdę. No i właśnie te porównania, które w mediach społecznościowych Lokomotivu Lipsk możemy oglądać, gdzie ten rekord faktycznie frekwencji został ponownie ustanowiony, porównują to między innymi z rekordem 120 tysięcy kibiców, którzy ja nie wiem w jaki sposób, no ale podobno przyszli w 1987 roku na półfinał Pucharu Zdobywców Pucharów na stadionie Lokomotivu Lipsk. Również pobili rekord 150 tysięcy kibiców, którzy na Hampden Park w 1937 roku się zjawili, aby obejrzeć mecz Anglii ze Szkocją. Także no fajna inicjatywa. No jeżeli w taki sposób można zorganizować coś sympatycznego, a przy okazji naprawdę ta kwota 150 tysięcy euro wydaje się pokaźna jak na kluby czwartej Bundesligi, no to czemu nie? Ten mecz ma się odbyć, jeszcze szczegółów nie znamy, natomiast 8 maja można obserwować kanały mediów społecznościowych Lokomotivu Lipsk, żeby zobaczyć jak to w jaki sposób to się tak naprawdę odbędzie.
A ja chyba widziałem mecz na tamtym stadionie w telewizji, to chyba były lata 80. Cudowny w wykonaniu Włodzimierza Smolarka, świętej pamięci. Polska wygrywała wówczas z NRD i to był ten czas, kiedy na mundialach zajmowaliśmy miejsca na podium. A jeśli chodzi o to wspieranie klubu właśnie takimi udziałami w czymś, do czego nie dochodzi, ale w sposób symboliczny można dać wsparcie, to tutaj jeszcze przypomnijmy, bo wczoraj przekazał nam te informacje pełnomocnik zarządu Żużlowego Wybrzeża, Mariusz Kędzierski, który gdy zaapelował do kibiców o to, żeby nie zwracali karnetów, nie odbierali pieniędzy z tego tytułu, że sezon no, nie wiadomo, czy się w ogóle odbędzie i kiedy, na razie to jest data 15 lipca wyznaczona, poprosił o przekazywanie tych środków no, w jakiś sposób, na przykład wymiana na gadżety klubowe albo na karnety na kolejny sezon, no to kibice, niektórzy zareagowali w ten sposób, że nie zażądali zwrotu pieniędzy za karnet już zakupiony, tylko dokupili jeszcze jeden karnet albo i jeszcze jeden po to, żeby w tych trudnych czasach pandemii dać wsparcie ukochanemu klubowi. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Anita Kobylińska, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Kończymy także Radio Gdańsk z boisk i stadionów. Jutro w dogrywce po godzinie 18 Jakub Wilmanowicz, polski dziennikarz z Hiszpanii. Oj, to na pewno będziesz słuchała. Almeira to jest klub, który aspiruje do awansu do La Liga i tam są właśnie problemy, bo jak rozgrywki nie zostaną wznowione, to nie wiadomo, czy ta Almeira do tej ekstraklasy hiszpańskiej wróci. Z Kubą Wilmanowiczem porozmawiamy sobie, jak wygląda sportowe życie w Hiszpanii. Jutro po godzinie 18 w radiowej dogrywce. A w Radio Gdańsk z boisk i stadionów to już wszystko. Włodzimierz Machnikowski, do usłyszenia.